Dzień dobry, a naszym gościem jest Piotr Müller, były rzecznik rządu, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Około 750 tysięcy ton węgla złej jakości sprowadził do Polski w maju 2022 roku poprzedni rząd. Tak twierdzi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie tak zwanej afery węglowej. Dlaczego wówczas podjęto taką decyzję?
Po pierwsze, zacznijmy od tego, że to jest niebywałe, że rząd po 2 latach nagle przypomina sobie o węglu sprzed 4 lat, a w sytuacji, w której dzisiaj mamy rekordowe ceny pelletu i innych źródeł energii, które doskwierają polskim rodzinom. I to jest powód, dla którego dzisiaj ta ekipa przypomniała sobie rzekomo o jakichś problemach sprzed 4 lat. Więc wytłumaczmy po kolei. 4 lata temu, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tuż po wybuchu wojny, drugiego etapu wojny na Ukrainie, gdy Rosja zaatakowała z całą siłą Ukrainę, mieliśmy ogromny kryzys energetyczny na całym świecie, zerwane łańcuchy dostaw właśnie nośników energii. I rząd podjął w drugiej połowie tego roku decyzję o tym, aby w obawie przed mroźną zimą, w obawie przed tym, że nie będzie węgla, w obawie przed tym, że będą zerwane łańcuchy dostaw, podjął decyzję o zakupie węgla z różnych stron świata, aby w ramach rezerw strategicznych państwa był on do dyspozycji w sytuacji zagrożenia.
A dlaczego w tych konkretnych to było miejscach typu Kazachstan, Australia, ponieważ bo tam był ten surowiec?
Tak, ponieważ na całym świecie brakowało wtedy możliwości zakupu węgla interwencyjnego, ponieważ to jest podobnie jak w sytuacji, gdy wybucha jakikolwiek kryzys, nie wiem, żywnościowy, nagle łańcuchy dostaw są zerwane, nagle ceny rosną do góry. I dokładnie wtedy tak postąpiliśmy, żeby zabezpieczyć te możliwości. A ten miał, który, jak rozumiem, częściowo węglowy pozostał, można użyć w inny sposób również. I być może Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dzisiaj się zastanawia, co z tym zrobić i boją się podjąć decyzji, więc próbują zwalić sprawy na poprzedników. Ale najbardziej oburza mnie to, że dzisiaj po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której urzędnicy będą bali w przyszłości się podjąć jakikolwiek trudnych decyzji, gdy będzie rzeczywiste zagrożenie. Ja dzisiaj na konferencji prasowej też o tym mówiłem. Nasz rząd na przykład zdecydował o tym, żeby wydać miliardy złotych na to, żeby wybudować gazociąg Baltic Pipe, żeby mieć alternatywę zakupu droższego, zaznaczam, gazu z Norwegii. Po to, żebyśmy byli niezależni od Rosji. Wtedy, gdy podejmowaliśmy taką decyzję, eksperci, rzekomi eksperci mówili, że to się nie opłaca, skoro mamy rosyjski gaz tańszy. Nawet Donald Tusk kilka lat przed tą decyzją mówił, że po co nam norweski gaz, który jest drogi, możemy mieć rosyjski. My z konsekwencją ten gazociąg budowaliśmy i się okazało, że słusznie, bo w 2022 roku uratował nas, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Wiecie państwo, co by się stało, gdyby wojna nie wybuchła z Rosją w tamtym czasie? Dzisiaj pewnie ta sama ekipa Donalda Tuska i pana Kierwińskiego próbowałaby nam postawić zarzuty za to, że wybudowaliśmy niepotrzebny gazociąg, że zmarnowaliśmy pieniądze. To jest właśnie ta logika, pokraczna logika, która stoi za tymi ludźmi.
No, panie pośle, to jest też gdybanie, ale z drugiej strony zapytam...
Nie gdybanie. Bo no gdyby się okazało, że zabrakło węgla w 2022-2023 roku, to dzisiaj pan Kierwiński mówił, dlaczego tak mało go kupiliśmy.
Wspomniany minister Kierwiński twierdzi, że 40% tego zakupionego węgla nie spełniało jakichkolwiek norm. No i wówczas służby wiedziały o tym, że ten węgiel do niczego się nie będzie nadawał.
Po pierwsze, miał węglowy można wykorzystywać też do innych celów gospodarczych, nie tylko do ogrzewania w domach, więc zacznijmy od tego.
To po co był kupowany miał, jeżeli mówiliście, że był sprowadzany węgiel na ogrzewanie, na trudną sytuację?
To jest problem, że przyjmujecie narrację, która jest na konferencjach prasowych. Pan już nawet w tezie mówi to, zamiast powiedzieć, że jak pan Kierwiński twierdzi. Pan mi już stawia tezę. Pan mi już stawia tezę, więc panu wytłumaczę. Jeżeli jest transport, jeżeli jest możliwość zakupienia węgla z różnych części kraju, świata, przepraszam, to część z tego węgla niestety i też w transporcie traci swoją jakość, jeżeli chodzi o same czynniki transportowe, ale też kupuje się go po to, żeby użyć na przykład później w ogrzewaniu w sektorze przedsiębiorstw. Na przykład w szklarniach ten miał węglowy był kupowany po to, żeby ogrzewać różnego rodzaju uprawy i tak dalej. W związku z tym to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Pan Kierwiński o tym wie, a jednocześnie gdyby doszło do sytuacji wojennej wtedy, tak jak istniało ryzyko, że Rosja rozpocznie swoje działania na innych frontach również, to i ten miał węglowy by służył do ogrzewania w innych piecach, w innego rodzaju warunkach i wtedy by wszyscy mówili, jak dobrze, że on jest. Na szczęście ten kryzys się nie wydarzył, ale byliśmy zabezpieczeni, gdyby się wydarzył.
Czy myśli pan, że były premier będzie musiał stawić się w prokuraturze, żeby się tłumaczyć?
Ale
z tych
premier
zakupów?
Morawiecki stawia się w prokuraturze co chwilę, bo ten rząd robi tylko to, co potrafi najbardziej, czyli igrzyska polityczne, czyli Pan premier Morawiecki jest w kraju, na każde żądanie prokuratury się stawia regularnie. Czyli w wielu różnych sprawach. W wielu różnych sprawach się stawia, ponieważ wyjaśnia i ma argumenty za tym, żeby pokazywać, dlaczego te decyzje były podejmowane.
A kiedy były premier zostanie przesłuchany w sprawie wyborów kopertowych? Wiemy, że taka próba była. Wówczas mówił już Mateusz Morawiecki, że jego obrońcy muszą zapoznać się z całym materiałem dowodowym. To było wiele, wiele miesięcy temu.
Szczerze mówiąc, nie wiem. No, wiem tylko, że na wszystkie żądania procesowe pan premier odpowiada w taki sposób, jak wynika to z przepisów prawa, czyli jak jest jakieś pismo, odpowiada pismem, jak trzeba, to się stawia w prokuraturze, przecież to było widoczne wielokrotnie. Więc oczywiście ta ekipa Żurka będzie próbowała konsekwentnie byłego premiera gnębić, bo to jest ich cel polityczny.
A pan wie, kto będzie przyszłym premierem Prawa i Sprawiedliwości? No bo Jarosław Kaczyński ostatnio potwierdził, że już takiego kandydata ma.
Nie wiem tego. Nie wiem, czy jest to już znane nazwisko. Chyba nie. Jak rozumiem, na razie dyskutowane wewnątrz kierownictwa partii. Ja w samym kierownictwie, tym ścisłym tak zwanym prezydium komitetu politycznego nie jestem. Nie wiem tego, szczerze mówiąc.
A widział się były premier ostatnio z Jarosławem Kaczyńskim?
Widzą się regularnie, więc...
Po tym, jak chorował, też już się widzieli?
Chyba tak. To już nawet chyba było kierownictwo partii już nawet chyba od tego czasu, więc wydaje mi się, że tak.
A czy za premierem Morawieckim stoi w Prawie i Sprawiedliwości kilkadziesiąt osób? Bo media się rozpisują o tym, że Mateusz Morawiecki planuje...
Myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości to stoją tysiące osób za premierem Morawieckim, bo tylu mamy członków partii, a sympatyków i tak dalej to dziesiątki, setki tysięcy, jak nie miliony.
Ale chodzi mi o te sejmowe szable na przykład.
Ale to w ogóle dywagacje, które są kompletnie niepotrzebne, bo Mateusz Morawiecki nigdzie się nie wybiera.
Nigdzie się nie wybiera.
Nie, chyba że na posiedzenie Sejmu najbliższe, które jest
w tym tygodniu. A aktywność ostatnia premiera, dużo spotkań z wyborcami.
No ale oczywiście, no bo to jest nasze zobowiązanie.
To jest jakieś budowanie pozycji na nowy projekt.
No ale to każdy poseł, każdy z liderów Prawa i Sprawiedliwości te spotkania ma, no bo tak się zobligowaliśmy sami na kierownictwie partii, że będziemy aktywnie jeździć po kraju. Ja też jeszcze mam spotkania, w zeszłym tygodniu miałem w Sztumie i właśnie te spotkania z premierem Morawieckim w Słupsku i Gdyni. Wszyscy liderzy, Przemek Czarnek jeździ, Tobiasz Bochański, premier Kaczyński jeździ przecież też. Byłem chociażby na Pomorzu właśnie na spotkania, które pan prezes organizował, więc to jest naturalne.
Michał Dworczyk został wykluczony z konwencji PiS w Stalowej Woli, która była poświęcona obronności.
Nie wiem, czy wykluczony, natomiast go faktycznie nie było z tego, co widziałem. Natomiast,
ale to była jego decyzja? Ma pan taką wiedzę?
Nie
czy
wiem,
to była decyzja?
Znaczy organizatorem był oczywiście kto był organizatorem? Chyba minister Błaszczak, w sensie technicznym dobierał panelistów. Natomiast w tym czasie Michał Dworczyk też realizuje swoją aktywność w tym obszarze.
Ale chyba miał być na tym, miał brać udział w tym panelu.
Być może miał brać udział.
A czy Jacek Kurski powinien zostać zawieszony po tym, jak prezes apelował o wyciszenie sporów? Były prezes Telewizji Polskiej krytykował Mateusza Morawieckiego w jednej z telewizji.
A pan myśli, że pan byłego rzecznika, że on tak łatwo wciągnie w takie kłopoty, żeby tutaj gdzieś miały dodatkowe emocje rosnąć. Co my w tym zakresie mieliśmy do powiedzenia już na temat pana Jacka Kurskiego, to mieliśmy do powiedzenia, na razie więcej nie dodam.
Czyli ten apel Jarosława Kaczyńskiego sprawił, że rzeczywiście przynajmniej na jakiś czas będzie wyciszenie sporów?
Bez wątpienia, na pewno to schłodziło atmosferę sporów i liczę, że tak pozostanie.
A myśli pan, że jak poznamy już to nazwisko premiera przyszłego, kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, bo mówi się, że to ma być jeszcze przed świętami wielkanocnymi, to nie wzbudzi tego ognia na nowo w waszej partii?
Mam nadzieję, że nie, ponieważ tutaj pan prezes też publicznie deklarował, że to będzie osoba, która raczej będzie łączyła różnego rodzaju wrażliwości programowe.
I ten kandydat będzie miał pełne wsparcie Mateusza Morawieckiego?
No, jak zobaczymy, kto to jest, prawda? No liczę, że tak. No, liczę na to, że będzie spełniał te kryteria właśnie, o których prezes mówił, skoro tak zapowiada, to jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast tu jest jeszcze ważniejsza dyskusja, myślę, bardziej o program Prawa i Sprawiedliwości, w którym kierunku my powinniśmy iść jako formacja polityczna. Bo ja na przykład jestem krytyczny wobec niektórych pomysłów radykalizacji języka, przekazu i konkurowania na przykład z Grzegorzem Braunem. Uważam, że powinniśmy oczywiście powalczyć o te kilka punktów procentowych elektoratu, które moim zdaniem nieświadomie do końca głosuje na Grzegorza Brauna, nie zdając sobie z tego sprawy, jaki on ma program. Teraz być może nawet są zaskoczeni tym, że na przykład chce sprowadzać na jakieś ogromne liczby osób z Indii jako pracowników, prawda? To już jawny program wręcz Grzegorza Brauna, więc może część osób się otrząśnie z tego, ale właśnie tu jest taki merytoryczny, skierowany do takiej racjonalnej wiedzy na temat programów wyborczych. Myślę, że będzie bardziej właściwy niż do takie dogrzewanie retoryczne.
Poprawki w Senacie, jeżeli chodzi o program SAFE, bo jeszcze ten temat chciałem poruszyć. Senat przyjął te wszystkie poprawki, między innymi ta dotycząca spłaty pożyczki zaciągnięte w ramach tego programu. No i to jest poprawka mówiąca o tym, że środki na ten cel nie będą pochodzić z budżetu MON-u, lecz z rezerwy celowej ustanowionej w budżecie państwa. I to jest jedna z poprawek, która może się przyczynić do tego, że prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę.
Tego nie wiem. Oczywiście to był jeden z argumentów ze strony Pałacu Prezydenckiego, natomiast są też inne argumenty. Tu już nie chcę jakby w imieniu Kancelarii Prezydenta mówić, ale na przykład z naszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czyli trzy takie główne zarzuty, czyli pierwsze, uznaniowość wypłat, że Komisja Europejska właściwie w każdej chwili może przestać wypłacać środki, które są pożyczką, zaznaczmy, czyli my i tak je spłacamy, a i tak może przestać wypłacać kolejne transze. Druga rzecz, że jest skomplikowany mechanizm liczenia komponentów europejskich, pozaeuropejskich, co w niektórych rodzajach uzbrojenia jest problematyczne, jeżeli chodzi o ich produkcję. Trzecia sprawa, że przy kolejnych zakupach już w drugiej połowie tego roku będzie zawsze potrzebny partner zagranicy, jeszcze inne państwo, które będzie wspólnie z nami kupowało. No co też jest kuriozalne w sytuacji, gdy to jest pożyczka, a nie dotacja. W związku z tym te ograniczenia...
Ale większość wydatków na obronność to są pożyczki. No, za waszych rządów też...
Rozumiem, ale to nie jest problem pożyczki. Przecież my mówimy wprost. Chcemy alternatywy w postaci pożyczki, czyli emisji obligacji Skarbu Państwa, czyli też pożyczki. To nie jest problem, że to jest pożyczka. Problem jest, że ta pożyczka jest obwarowana różnymi restrykcjami. To jakbym porównał bardziej obrazowo. Wyobraźmy sobie, że państwo biorą kredyt hipoteczny. Jeden kredyt hipoteczny jest na przykład oprocentowany 3%, a drugi, nie wiem, 4, 5 albo 6%. No to intuicyjnie chcecie państwo wziąć ten tańszy kredyt. No ale się okazuje, że w tym tańszym kredycie ktoś mówi, że no możecie sobie kupić mieszkanie, ale na przykład nie możecie mieć tam przez 30 lat psa. Albo nie wolno mieć więcej niż jednego dziecka. Albo ściany muszą mieć kolor niebieski albo różowy. No w związku z tym wtedy się zastanawiacie trzy razy. No chwila, no dobrze, może taniej, ale nie będą mi meblować mieszkania. Nie będą mi decydować o tym, co ja będę miał w nim w środku. No i wtedy wybieracie bardziej racjonalnie. Dlatego skoro my mamy wybór zapłacić trochę więcej być może za obsługę tego długu, ale jednocześnie wybierać sami uzbrojenie, nie być zależnym od decyzji uznaniowych Komisji Europejskiej, nie być zależnym od przymusowego szukania partnerów w innych krajach, no to wybieramy tą większą elastyczność.
Rządzący mówią, że ten kwestia warunkowości nie jest na tych zasadach, co w KPO, nie ma tam kamieni milowych, więc temat w ogóle jest...
Ale to nie ma znaczenia, czy aż tak bardzo ten mechanizm jest jeden do jednego skopiowany. Ważne jest to, kto ma guzik do wypłacania przelewów. A ten guzik będą mieli urzędnicy Komisji Europejskiej. To, że tam warunkowość jest pisana, to jest jedna rzecz. Faktycznie ten mechanizm wprost nigdy nie był użyty przeciwko Polsce. Też warto o tym powiedzieć, wbrew temu, co tam niektórzy też mówią, na przykład z Konfederacji. Natomiast stosowano innego rodzaju sztuczki, biurokratyczne sztuczki. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że nagle Komisja Europejska przy kolejnej transzy wniosku jakiegoś powie, że na 283 stronie przecinek jest w miejscu, a na 458 brakuje myślnika. W związku z tym zwraca nam ten wniosek i 3 miesiące czeka na odpowiedź, prawda? W związku z tym są różne inne mechanizmy obstrukcji, które w takich sytuacjach można stosować. A to jest zbyt poważne. Sprawy uzbrojenia są zbyt poważne, żeby sobie na takie ryzyko pozwolić.
A biorąc pod uwagę fakt, że PiS, Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie, to z góry można zakładać, że Karol Nawrocki ją zawetuje? Ewentualnie zawetuje i odeśle ze swoimi poprawkami?
Nie, ja z góry tego nie zakładam. To jest suwerenna decyzja pana prezydenta, tym bardziej, że no, też po drugiej stronie są jakieś argumenty dotyczące samego faktu finansowania. Natomiast my je zbijamy tym, że można je w inny sposób realizować. Ale jaka będzie decyzja pana prezydenta, no trudno przewidzieć. My pokazujemy argumenty za tym, żeby oczywiście tutaj odmówić podpisania ustawy, ale no, decyzja jest z głowy państwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Müller, były rzecznik rządu, dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.